On wie, jak się o każdego z nas troszczyć, wie, jak docierać do nas, jak nas prowadzić, nas pouczać. Uczymy się słowa Pana, uczymy się wykonywać te słowa. Widzimy, że żeby wykonać te słowa, to człowiek musi coś uczynić, że nie można słów Jezusa wykonać, kiedy człowiek nie zrobi czegoś wcześniej. Żeby wykonać słowa Pana, trzeba spolec nań. To jest tak bardzo ważne, zaufać Jemu, żeby wykonać Jego słowa. Widzimy nieporadność, kiedy człowiek nie ma tej ufności. Chce wykonać to słowo i nie udaje mu się. Widzi, że jest zbyt słaby, żeby je wykonać. Ma pragnienie wykonania tego słowa, ale wykonania brak. Wykonanie może być tylko wtedy, kiedy człowiek zupełnie spolegnie na Jezusie. Kiedy nie będzie pozwalał zahamowywać się swemu ciału, ale zupełnie zaufa Jezusowi. Wtedy dopiero te słowa staną się wykonywalne dla człowieka. Dopóki pierwszej tej rzeczy nie zrobi, te słowa są zbyt twarde, aby mógł je strawić i wykonać. Choćby nawet próbował. Wiemy, że człowiek potrzebuje pewnych narzędzi, żeby coś mógł zrobić. Jeżeli ich nie będzie miał, po prostu nie będzie mógł wykonać tej pracy. Nazwijmy to tak, takim narzędziem, żeby wykonać to słowo Pana jest zaufanie. Zaufanie Jemu. Ktoś by mógł powiedzieć, to jest takie proste. Przecież jest Bóg tak wielki i potężny. On to wszystko stworzył, on to wszystko uczynił. Ale kiedy przychodzi do wykonania, patrzysz, to nie jest takie proste. Trzeba pokonać tą własną cielesność, która stawia mocną przeszkodę słowom Pana. Chciałem, żebyśmy otworzyli drugą królewską, 20 rozdział. Rozważajmy, zastanawiajmy się, ponieważ dane nam jest słuchać to, co Bóg chciał zawrzeć w Biblii, aby nas pouczyć, aby nas wychować, aby nam wskazać, aby nas przyprowadzić. W swoim czasie żył na ziemi król taki izraelski, nazywał się Hiskiasz. On miał swój czas tutaj na ziemi. Tak było bardzo ważne, jak on spędzi ten czas. I tutaj w 20 rozdziale czytamy, że pewnego dnia ten król śmiertelnie zachorował. Przeczytajmy może. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował, wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy, ach Panie, wspomnij proszę, że postępowałem w to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę. Widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat. I wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił przynieść placek z fika. Gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których już szedł. W tym czasie wysłał Merodach, Baladyn, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto i wonności, drogocenne olejki i zbrojownie, w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go: co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział: przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał tedy dalej: a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza: słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Pozostałe zaś sprawy Hiskiasza i całego potęga i to, że zbudował zbiornik na wodę i wodociąg i że doprowadził wodę do miasta, zapisane jest w Księdze Królów, Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Hiskiasz wraz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manasses, jego syn. Jak się domyślacie, o czym chcemy mówić dzisiaj ze Słowa Bożego? Chodzi tu o wnętrze człowieka, o co się dzieje w człowieku i ku czemu lgnie jego serce. Widzimy, że Hiskiasz został zapoznany z tym, że umrze i żeby się przygotował. Jak wielu z nas chciałoby to usłyszeć. Umrzesz, przygotuj się. Wielu nie wie, kiedy umrze. Wielu nie zna czasu, w którym mogliby odejść z tej ziemi. Bóg darował Hiskiaszowi to, że dał mu możliwość przygotowania się na odejście. Dał mu coś wspaniałego. Lecz serce Hiskiasza było jakby po części w tym świecie, w tym jego skarbcu, w tych rzeczach, które mu się podobały. Jemu trudno było zostawić tą ziemię. Ile człowiek jeszcze mógłby pożyć? Hiskiaszowi zostało darowane 15 lat, ale i te 15 lat przeminęło. I nadszedł dzień, kiedy Hiskiasz i tak musiał odejść z tej ziemi. Jak ważne jest, gdzie jest nasze serce? Czy ono lgnie do Boga Wszechmogącego, czy jednak jest w jakimś sensie przy rzeczach tego świata? Co mówimy i co najbardziej jest dla nas cenne, kiedy ktoś do nas przychodzi? Od czego zaczynamy? Od bogactw, które posiadamy, czy od Boga, który jest Ojcem naszym? Czym najpierw chcemy się podzielić? Co okazać? Widzimy, że Bóg usłyszał modlitwę. Hiskiasz jakby skierował do Boga i tak jakby powiedział Bogu: przecież tak wiernie i szczerze czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Popatrz, dał opłatę. 15 lat jeszcze mu dał to na ziemi za to, co czynię. Ale widzimy, że kiedy przyjechali ci z Babilonu, to Hiskiasz pokazał im cały skarbiec. Wszystko, co tam było, i Bóg powiedział do niego przez Izajasza tak: widziałeś? Pokazałeś im to wszystko, to, co cieszy twoje serce. Lecz to, co cieszy twoje serce teraz, to wszystko zostanie stąd zabrane i oddane innym. Nie będziesz tego mógł wziąć ze sobą. Nie będziesz to mógł nawet tak dobrze zostawić swoim wnukom, gdyż oni nie będą już z tego korzystać. Wszystko to będzie zabrane do Babilonu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, 1 rozdział i 19 wiersz i dalej. Spójrzmy na innego męża Bożego. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Apostoł Paweł zastanawia się, co wybrać, nie ze względu na to, że jakieś bogactwa mu się podobają, ale ze względu na chwałę swego Pana, Jezusa Chrystusa. Co będzie teraz lepsze, uwielbić Go z śmiercią, czy uwielbić Go jeszcze życiem pośród ludzi, głosząc Jezusa Chrystusa i dając im jeszcze większą możliwość poznawania Jego Pana? I mówi, nie wiem, co wybrać, jedno i drugie ma dla mnie wielką wartość, być już z Panem chciałbym. Ale ze względu na was pozostanę. Jego serce ciągnęło go do Pana. Ale ze względu na miłość Jego Pana do tych ludzi, Jego miłość do nich, do wierzących braci i sióstr, mówi, pozostanę z wami jeszcze. I to jest serce, które podoba się Bogu. Jeżeli Bóg by powiedział Pawłowi, dzisiaj odejdziesz, dzisiaj zakończysz swoje życie, Paweł byłby szczęśliwy. Gdy Bóg mu powiedział, dzisiaj jeszcze ci nie wezmę, idź, i tam głoś moje słowo. I Paweł też był szczęśliwy. Wzór do naśladowania. Nasze szczęście jest w Jezusie. W żadnych rzeczach tego świata. Ktoś może w pewnym momencie się cieszyć, że ma to czy tamto. Ale prawdziwe szczęście to jest, że mamy życie. Nowe życie w Jezusie Chrystusie. W pierwszym liście Piotra, przez teksty biblijne idąc, trzeci rozdział i trzeci wiersz. Niech Pan pobłogosławi nam też, kiedy czytamy te słowa, które zostały spisane tu w Biblii, abyśmy pouczeni zostali, co się naszemu Bogu tak bardzo podoba. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem, łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Patrzmy, że Piotr kieruje tu to słowo do sióstr, ale ono się dotyczy też i do braci. Nie to, co zewnętrzne ma być ozdobą, ale to, co wewnątrz człowieka. Kobieta może się ubrać w piękne szaty, mężczyzna może się ubrać w piękny garnitur, założyć krawat, ale przed Bogiem liczy się, co jest wewnątrz ciebie i mnie. Czy tam jest ten łagodny i cichy duch, pokorny, czerpiący łaskę od Boga i szczęśliwy z tego, kim Bóg uczynił nas. Czy bardziej jest zwrócone uwagę na to zewnętrzne? I to jest bardziej wyeksponowane. Bogu podoba się i ma wartość przed Bogiem to, co jest według wzoru. Pan Jezus powiedział, patrzcie na mnie, że jestem pokorny i cichego ducha i naśladujcie mnie. A więc w każdym z nas, w tobie i we mnie, co się może podobać Bogu? W ciszy i zaufaniu będzie moc mego ludu. I tak bardzo jest cenne wiedzieć, jaki klejnot mamy dzisiaj my, że możemy w ciszy i zaufaniu przybliżać się do Boga i prosić i dziękować, i że możemy otrzymywać od Niego to, co jest tak cenne dla nas dzisiaj. To jest nasza ozdoba przed Bogiem. Choćbym ubrał się w największe skarby tego świata, dla Boga to nie ma znaczenia, ale gdy stanę przed Bogiem w ciszy i zaufaniu, to ma znaczenie. Jeżeli chcę, żeby mi Bóg błogosławił, to nie to, jak się ubiorę, ale co jest we mnie. Muszę przygotować, aby stanąć przed Bogiem. Nie może być w moim sercu to, że teraz Na przykład, jeżeli nie jestem pięknie ubrany, to już nie mogę stanąć przed Bogiem. Ale wtedy, kiedy jestem pięknie ubrany, to wtedy mogę, już jestem gotów. Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, ale na to, co wewnątrz. Każdego z nas się dzieje. Każdego dnia i każdej chwili. Ja mogę być w brudnym, roboczym ubraniu i stanąć przed Bogiem, modlić się. I dla Boga ma znaczenie to, co się dzieje we mnie, kiedy tam jestem. Nie moje ubranie. Lub mogę się inaczej ubrać i to też nie ma znaczenia. 5 rozdział 5 wiersz też tego 1 listu Piotra. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I ponownie, jaki skarb, jaki klejnot mamy, jeżeli jesteśmy w pokorze względem siebie nawzajem. To jest to, co daje nam możliwość, abyśmy chodzili w Bożej łasce, w Bożym działaniu. Kiedy jesteśmy pyszni, napotykamy na sprzeciw Boga, ale kiedy w pokorze idziemy, to wtedy napotykamy na Boże błogosławieństwo. To jest to, co się podoba naszemu Bogu. Bogu się podobało, kiedy Hiskiasz chodził posłuszny Bogu. Podobało się to Bogu i Bóg mu powiedział: Hiskiaszu, przygotuj się. Ale później Hiskiasz wypomniał jakby trochę Bogu, że on to wszystko czynił przed Bogiem. Bóg mówi: dobrze, masz zapłatę. Daruję ci 15 lat życia. Pierwszy Koryntian, 6 rozdział, 19 i 20 wiersz. To wszystko tak cenne słowa dla nas. To są skarby, które nam pokazują, co się podoba naszemu Bogu. Tak jak Pan Jezus wspaniale powiedział, kiedy był w świątyni, tak stał i patrzył, co tam ludzie wrzucają do tej skarbony. Przyszła ta uboga wdowa i kiedy ona zrzuciła te 2 monety, to Pan Jezus powiedział, ona więcej dała niż wszyscy. Dlatego, że ona dała jakby to, co miała. Wszystko złożyła u stóp Boga. A oni z tego, co im zbywało. I Bóg wejrzał na to, co dała ta kobieta. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Popatrzmy, że tu słowo od Boga naszego dane nam mówi, że jako świątynia Boża nie należymy już do siebie, ale należymy do Boga. Wiadomo, że miejsce, którym ktoś zamieszkuje, należy do tego, który je zamieszkuje. Jesteśmy świątynią Boga naszego i należymy do Niego. On jest właścicielem naszym. Mamy pamiętać, że zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Abyśmy co robili? Abyśmy sławili naszego Boga. Abyśmy nie zrobili tego błędu Hiskiaszowego, że kiedy ktoś natrafi na nas, to my będziemy się chlubić rzeczami tego świata, a nie tym, kim jest dla nas nasz Bóg i co On dla nas uczynił, kim nas uczynił. Dla nas powinno i musi być to najcenniejsze, aby nasze serce zawsze chciało sławić Boga. I to jest dla nas najważniejsze, tak jak w świątyni rozbrzmiewa chwała dla tego, kto ją zamieszkuje. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Niech Bóg odbiera chwałę, która Jemu się należy. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, od 19 wiersza. Pan Jezus powiedział tu takie słowa, które tu zostały też spisane. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Te skarby ziemskie coraz bardziej są przyozdabiane, coraz bardziej upiększane, aby tylko serce ludzkie je zapragnęło i zechciało je posiąść. Lecz jeżeli nasz skarb jest w niebie, to zawsze będziemy tęsknić, żeby przyjść tam, gdzie jest nasz skarb, aby mieć go dla siebie. Tym skarbem jest życie wieczne. Aby posiąść je, musimy znienawidzić to wszystko, co jest skarbem tego świata. A tęsknić do tego, co mamy w niebie. Całym swoim sercem, całą swoją myślą, całym swoim życiem. Dalej będziemy szli i później jeszcze jakby w pewnym słowie wrócimy do tego, co teraz mówiłem. Ale pamiętajmy o tym. To jest tak bardzo ważne dla nas. Niech nasze serca nie lgną do rzeczy tego świata. Nie pozwólmy na to, ponieważ kiedy rzeczy tego świata przesłonią człowiekowi wzrok, przestaje widzieć skarb w niebie i traci czujność. 19 rozdział od 21 wiersza Mateusza. Pamiętamy to, kiedy młodzieniec przyszedł do Pana naszego Jezusa Chrystusa i powiedział, że tak wiele rzeczy czyni i teraz chciał się dowiedzieć, co ma uczynić, aby być doskonałym. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Widzimy, że Pan Jezus wskazał, że jeżeli chcesz być doskonały, to odrzuć od siebie to, do czego lgnie twoje serce, bo to ci nie pozwoli być doskonałym. A kiedy to już zrobisz, to przyjdź i naśladuj mnie. Wtedy będziesz gotów naśladować mnie, ponieważ twoje serce wtedy będzie miało skarb jedyny w niebie. Nie będą te rzeczy tego świata przysłaniać ci mojego słowa i będziesz mógł je usłyszeć i wykonać. Dopóki jakby tego nie zrobisz, nie będziesz gotów wykonać moich słów. Ten skarb zawsze ci będzie przeszkadzał. Pamiętamy, kiedy Jezus mówił, że jeżeli coś ci przeszkadza, to weź to, odetnij. I później Pan Jezus mówi tak do uczniów swoich. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich, zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzymał i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Są to słowa bardzo mocne i zdecydowane. Dzisiaj człowiek próbuje sobie jakoś wytłumaczyć te słowa Pana Jezusa. Próbuje jakoś złagodzić je, żeby... Przecież Pan nie mógłby tego żądać od człowieka. Ale ja wiem, jeżeli sercem naszym nie będziemy wolni, by pójść za głosem naszego Pana, ale będziemy związani. Jeżeli bardziej będziemy kochać męża, żonę, córkę, czy syna, czy matkę, czy ojca od Jezusa Chrystusa, nie pójdziemy za Jego głosem. Nie będziemy gotowi. Pan Jezus dlatego wiedział, że serce człowieka musi być wolne. Widzimy, że kiedy Piotr poszedł za Jezusem Chrystusem, później wiemy, że razem z swoją żoną się poruszał. Widzimy, że Pan Jezus był u jego teściowej. Ale Piotr musiał swoim sercem przylgnąć do Jezusa. Musiał pójść za Panem. I każdy z nas musi tak przylgnąć do Jezusa. Całym swoim sercem. By być gotowym wykonać Jego słowo. Pan Jezus powiedział, jaka zapłata czeka tych, którzy całym sercem przylgną do Niego. Odziedziczy żywot wieczny. To jest zapłata. Tu na ziemi już wielu braci i sióstr, a wieczności żywot. Jak bardzo jest ważne, czy nasze serce jest wolne. Czy ono jest wolne? Wiemy, że może być najwspanialszy dzwon, ale kiedy go oblepimy gliną, możemy w niego pukać i on nie będzie dzwonił. Kiedy oblepimy go czymś, jakimś miękkim tworzywem, on nie będzie wydawał dźwięku, będzie zagłuszony. Ale jeżeli zdrapiemy to wszystko, jeżeli zrzucimy, oczyścimy ten dzwon, wtedy kiedy uderzymy w niego, to on będzie odpowiadał czystym dźwiękiem. Tak jest sercem człowieka. Pan Jezus powiedział, że z serca człowieka wychodzi to, co kala człowieka. Jeżeli człowiek oczyści swoje serce i wtedy to, co kala go, nie będzie już miało miejsca. Wtedy będzie gotowy słuchać Pana i wykonywać Jego słowa. Wtedy już nie popełni błędu. Kiedy będzie Pan powie, teraz pójdziesz i zginiesz. Widzimy, Paweł szedł do Jerozolimy i prorok mówił, że tam go zwiążą, tam go zniewolą. Paweł, chociaż ostrzegany, zatrzymywany, powiedział, cóż wy ode mnie chcecie? Ja chcę być tam, gdzie chce mnie widzieć mój Pan. Choćbym miał życie położyć, to ja wolę być tam, gdzie jest Jezus i wolę być Mu posłuszny. Jego serce nie dało się odwrócić. Tak nasze serce musi przygnąć do Jezusa, Pana naszego. I nie może być tam miejsca na to, że coś nam zasłoni Jezusa. Ja wiem, jak ciężko jest człowiekowi, kiedy coś jeszcze ma, czego się trzyma kurczowo i wtedy, kiedy ma być szczęśliwy, nie może być. Bo to, co trzyma się tak kurczowo, przeszkadza mu. Nie może doświadczyć swego Pana. Widzimy, że taki mamy przykład w Biblii. Abraham, Sara, obietnica Boża, brak cierpliwości i Izmael, który się rodzi. I dopiero później narodziny Izaaka. Bóg spełnił swoje słowo. Brak cierpliwości sprawił, że narodził się ten, który później występował przeciwko synu Izaaka. Jeżeli Bóg nam powiedział, czekajmy cierpliwie na spełnienie każdego Jego słowa. Jedne spełniają się szybciej, drugie po pewnym czasie. Ale naszym sercem musimy zupełnie spolec na tym, co powiedział Bóg i zaufać Im. Być gotowym na Jego słowo. Należymy do Pana, jesteśmy Jego własnością. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział, że jedyną taką rzeczą, z czego będzie się chlubił, to jak wiemy, to z tego, że został ukrzyżowany w Jezusie Chrystusie dla tego świata, ten świat dla Niego. Wiemy, co w tym świecie jest błyszczące, co w tym świecie nęci serce człowieka, to wszystko dla Pawła zostało ukrzyżowane. Straciło wszelką ważność, znaczenie, straciło wszystko dla Niego. Dlatego Paweł był gotów żyć, kiedy miał i żyć, kiedy nie miał. W każdej chwili był szczęśliwy, bo był z Bogiem. On nie uzależniał swojego szczęścia od rzeczy tego świata. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. Dzisiaj życie człowieka jest tak oparte na tym, co mamy, a my powinniśmy być bardziej oparci na tym, co mamy u Boga. I umieć korzystać z tego, czym Bóg nas darzy na każdy dzień. Widzimy, że Babilon w ogóle taki słynny jest z kupiectwa, kupowania, sprzedawania, z handlu. Ale chrześcijanin już nie jest handlarzem. Już nie handluje Słowem Bożym, ale bierze każde słowo i wykonuje je. Już nie zamienia Słowa Bożego na coś, co da mu Babilon. Nie wymienia słów Bożych za coś, ale stosuje Słowo Boże i żyje, ponieważ jego serce przylgnęło do Boga żywego. Chciałbym, żebyśmy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział otworzyli sobie. Od 44 wiersza Pan Jezus mówi tutaj na temat Królestwa Niebios. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ono rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobnie jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre, wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca stare, nowe i stare rzeczy. Ze swego skarbca. Co jest naszym takim skarbcem? Wiem, prawda? Słowo Boże. I z tego skarbca wydobywamy te kosztowności, które są dla nas potrzebne. I ze starego, i z nowego. Z nowego i ze starego. Wydobywamy i one nam służą. Ponieważ to Bóg stoi za wszystkim, czym napełnił ten skarbiec. Za każdym swoim słowem. Uczony w piśmie. Nauczony Słowa Bożego. Zaczyna tak korzystać z tego bogactwa Bożego. I żyje nowym życiem. Słowo Pana ma wartość wtedy, kiedy Mu ufamy, jak już wspomniałem. Ono dopiero ma wtedy wartość, kiedy Jemu ufamy, że On stoi za swoim Słowem. Tu trzeba pokonać strach o jutro. Tu trzeba pokonać strach, co będzie za tydzień. Tu trzeba pokonać strach, co będzie za rok. Zaufać Jezusowi. My już, można powiedzieć, nie żyjemy, tak jak mówi nas, uczy Słowo Boże. Lecz żyjemy. W Jezusie. Myśmy umarli na krzyżu, a teraz mamy nowe życie, którego Panem jest Jezus. On jest zabezpieczeniem naszym. Człowiek może coś wiedzieć. Może to wiedzieć i znać. Ale musi jeszcze to zastosować. Musi przemóc jakiśkolwiek lęk czy cokolwiek. I musi to zastosować. Korzystajmy z tego skarbca każdego dnia i każdej chwili. Poznawajmy, uczmy się Słowa Bożego i wykonujmy je. To jest wolą naszego Ojca. Napełniajmy serce obficie i niech ono będzie mocno i zdecydowanie w naszych ustach i w sercu. 12 rozdział i 35 wiersz. Tutaj Pan też powiedział tak. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. A zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Tak bardzo jest ważne, z którego skarbca korzystamy. Jeżeli będziemy korzystać z skarbca tego świata, są tam różne mądrości, ale Bóg nie bazuje na mądrości tego świata. Bóg daje mądrość swoją głupim tego świata, aby mądrość tego świata była pohańbiona. Aby mądrzy tego świata zobaczyli, jak są głupi wobec mądrości Bożej. I dzięki Bogu, że Bóg daje swoją mądrość swoim dzieciom, aby wiedziały i miały poznanie, aby z tego korzystały. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, patrzmy, ile słów dał nam tutaj Pan. 24 wiersz. Pan Jezus, kiedy zaczął słowo o tym, aby się nie troszczyć, powiedział tak, nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jest to niemożliwe dla człowieka. Człowiek się czuje wtedy taki rozciągnięty. Tu w mamonie znajduje swoje zabezpieczenie. A kiedy przychodzi do Boga, widzi, że jego zabezpieczeniem jest Bóg. Ale kiedy wychodzi do świata, znowuż widzi, że mamona jest jego zabezpieczeniem. I znowuż robi wszystko, żeby zdobyć mamonę. Przychodzi znowuż do zgromadzenia, widzi znowu, że jest Bóg. I się szarpie. Boi się o jutro. a zarazem słyszysz, że Bóg mówi: nie troszcz się o jutro, dzień dzisiejszy ma dosyć swoich trosk. Człowiek jest rozdwojony, nie może służyć Bogu. Boi się, że gdy zabraknie mu mamony, to jak będzie mógł żyć? Czasami Bóg chce nauczyć swoje dzieci, aby umiały ufać mu i wtedy, kiedy nie ma mamony. I w pewnych dniach zabiera wszystko mamonę. I patrzy, co teraz dziecko Boże zrobi. Ale jak doznaliśmy z doświadczeń, to zawsze, kiedy do końca odchodziła mamona, w tym momencie Bóg otwierał swoją dłoń, pokazując, że On się troszczy o to. Żebyśmy Jemu ufali. Żebyśmy Jemu ufali do samego końca i bezgranicznie. Abyśmy nigdy nie polegli na mamonie tego świata. Przyjdzie złodziej, okradnie i już nie ma. Może złożyć ją w najlepszym banku. Bank upadnie i też jej nie będzie. Gdzie jeszcze ją możesz schować? Możesz ją schować w kieszeni i zaszyć ją, ale cię napadną na ulicy i ci ją zabiorą. Gdzie jeszcze możesz ją schować? W pewnym momencie człowiek już nie wie, gdzie to schować. Ludzie to zakopują, gdzieś pod podłogami chowają te rzeczy, żeby im nikt tego nie ukradł. I boją się i stale sprawdzają, czy jeszcze to mają. I wtedy co się dzieje? Serce jest takie zagubione. Ale kiedy spolegasz na Bogu, to patrzysz na Boga. Jesteś szczęśliwy. W Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, od 32 wiersza, popatrzmy, jaka lekcja jest od Boga. To jest taka, dzisiaj ktoś mógł powiedzieć, to jest dziwna lekcja. Ale tylko dzięki tej lekcji możemy się nauczyć ufać Panu. Ja wam powiem, że najbardziej serce człowieka jest przywiązane do mamony. I żeby został z niej uwolniony, Bóg musi uczynić wyłom. Musi coś zrobić, żeby człowiek odwrócił się od tego zaufania mamoni. Aby zwrócił się do Boga. Nie bój się, maleńka trzutko. Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwający. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepaszy i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, że Bóg kładzie nacisk na nasze życie wieczne. Nie kładzie takiego nacisku na życie nasze codzienne, jak na wieczne. Aby nasz wzrok nigdy nie odszedł od wiecznego ku temu doczesnemu, ale by zawsze był skierowany na to wieczne. Abyśmy wiedzieli, że to jest przemijające, a tamto jest wieczne. Aby mamona tego świata nie zabrała nam wiecznego. To jest tak bardzo potrzebne nam dzisiaj. Potrzebne było wszystkim innym, którzy żyli na tej ziemi. Aby rzeczy tego świata nie odwracały ich. Widzimy, że oni pozostawiali to wszystko. Mogli być najbogatsi. Salomon był tak bogatym królem. Lecz musiał zostawić całe swoje bogactwo i odejść. Inni byli bogaci, musieli to zostawić, odejść. Ilu chciwych ludzi, którzy z mamony mieli Boga swego, musiało zostawić to wszystko i odejść. Ponieważ tak było im przeznaczone. Umrzeć. A potem sąd. I tak bardzo jest ważne, abyśmy jako dzieci Boga Wszechmogącego całkowicie zaufali Ojcu naszemu w niebie. abyśmy umieli korzystać z tego skarbu, który mamy od Boga, na sposób Boży, w bojaźni i drżeniu, sprawując zbawienie, które dał nam Bóg. Wiemy, Jakub powiedział kiedyś, że przyjdzie czas na bogaczy, którzy oszukiwali innych, aby dorobić się bogactwa. Coś nie dzieje ich to bogactwo. I stanął przed Bogiem i odpowiedzą za to, co czynili. Otwórzmy list do Efezjan. Mówię o jasnych rzeczach, o tych, które są nam znane i które trzeba czynić każdego dnia, aby mieć ten komfort bezpieczeństwa u Boga. Pierwszy rozdział 3 wiersza. Znane nam dobrze słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed obliczem Jego w miłości. Ja powiem, że tu musi być mocny wyłom. Żyć dla Pana według Jego słowa. Nie uginać się przed człowiekiem, którego widzimy. Nie uginać się przed sytuacjami, w które wchodzimy. Ale wiedzieć, że Bóg nas wybrał do wieczności z sobą, abyśmy prowadzili święte, czyste, nienaganne życie tu na ziemi. Wiedzieć, że to życie dobiegnie końca, a my staniemy kiedyś przed Bogiem. I będziemy musieli wiedzieć, czy dokonaliśmy to wybranie. Że to Bóg nas wybrał do wieczności z sobą, że to życie przeminie. Tak ważne jest, żeby to, do czego wybrał nas Bóg, nie przeminęło. Abyśmy nie zahandlowali z tym światem. Tak jak Judas zahandlował i stracił życie wieczne. Co nabył za to? Powiesił się przy końcu swego życia tu na ziemi. A Pan Jezus powiedział, że lepiej by było dla Niego nigdy się nie narodzić, niż poznawszy to wszystko, stracić. Popatrzmy, jak daje Bóg nam zaufanie. Bóg specjalnie dał nam te słowa. Wreszcie do Efezjan. Żebyśmy wiedzieli, że to Bóg nas wybrał do wieczności z sobą. Że to życie jest tylko doświadczeniem, czy my będziemy ufać Słowu Bożemu, że Bóg nas wybrał do wieczności z sobą. A skoro nas wybrał, to na dzisiaj też wszystko nam przygotował. Abyśmy przeżyli te dzisiaj, jeżeli mamy to przeżyć. Aby i nasze dzieci przeżyły, jeżeli mają to przeżyć. Nasze rodziny, bliscy. Ale musimy wiedzieć, Bóg nas wybrał dla siebie. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Są dla mnie tak cenne słowa też. Mądrość i roztropność dał nam Bóg, abyśmy nie byli głupi, ale mądrzy i roztropni, wiedząc, że kiedyś mój krok ostatni dokonam. Moja ręka kiedyś czegoś ostatniego dotknie, moje oko na czymś ostatnim spojrzy, ale później pójdę do Pana. Dla mnie śmierć jest zyskiem, jeżeli chodzę z Bogiem. Bo jeżeli nie chodzę z Bogiem, to śmierć jest czymś tragicznym dla mnie, ponieważ ona mi zabierze już wszelką możliwość naprawy. Ale kiedy chodzę z Bogiem, kiedy wyraźnie mówię światu nie, to jest tak blisko każdego z nas. Wiesz o tym, co mówię. Jest tak blisko na wyciągnięcie ręki i często robisz wbrew sobie coś, co jakby boisz się powiedzieć temu nie. Ulegasz sytuacji jakiejś i później masz smutek, żal, że nie zrobiłeś tak, jak chciał Bóg, a byłbyś szczęśliwy, ponieważ ten świat jest oglądany przez wielu świadków, aniołowie patrzą, oglądając Bożą mądrość, która dzieje się w Tobie i we mnie. Czy Ty i ja w tej sytuacji zastosujemy Boże Słowo, sięgniemy do Bożego Skarbca i powiemy, tak mówi Bóg. Bóg chce, żebyśmy tak żyli. I Bóg chce, żebyśmy byli z Nim w wieczności. Do tego nas przeznaczył i wyznaczył. Ale my musimy umieć mówić nie. Nie. Tak. Tak. Co ponadto, to jest od diabła. Nie ma czegoś pośrodkowego. Tak i nie. Trochę się zgodzę, a trochę powiem nie. Nie ma takiego czegoś. To jest od diabła. Tak, tak. Nie, nie. Musimy wiedzieć, to jest dla nas, bracia i siostry. To jest dla nas tak potrzebne dzisiaj. Nasi bracia kiedyś musieli tak tam... Człowiek jakiś przed nami. No tylko stoi jakaś sytuacja. Zobaczmy to. To tylko jest człowiek. Tylko sytuacja. Jest napisane w Biblii, czemu się boisz człowieka? Musimy widzieć Boga, który patrzy na nas. Niech to będzie w nas bojaźnią i drżeniem, że Bóg nas widzi. Nauczmy się tego. Raczej zróbmy coś wbrew naszemu ciału. Powiedzmy nie. Nie ugnijmy naszych kolan, a wtedy będziemy szczęśliwi. Wtedy ten świat przeciwko nam wystąpi ze swoją jakąś groźbą, ze swymi tam grzmotami, ale my będziemy szczęśliwi, że uczyniliśmy to, co chciał Bóg. I będziemy wiedzieć, że te grzmoty tego świata to rzecz przemijająca. Gorzej, gdyby Bóg zagrzmiał. O wiele gorzej jest wpaść w ręce Boga żywego, kiedy człowiek nie słucha Boga i cofa się i robi rzeczy złe. Bóg daje nam czas łaski, tak cenny jest dla nas, żebyśmy się nauczyli wybierać to, co dobre, a odrzucać to, co złe. Ale my musimy to umieć, nam nie wolno się zatrzymywać w nauczaniu się tego, co mamy od Boga. Bóg wybrał nas. Niech to stoi przed nami każdego dnia. Dzisiaj Bóg mnie wybrał do tego, żebym jak żył? Czysto i święcie. Abym wykonywał Jego słowa. To jest dla nas najcenniejsze. To jest nasz skarbiec, z którego bierzemy, wyciągamy. Diabeł przychodzi z jakimiś skarbami tego świata. Ty sięgasz i wyciągasz i pokazujesz. On ci mówi, tutaj możesz mieć radość, będziesz miał takie wesele, a ty wyciągasz życie wieczne. Z Bogiem, zawsze z Bogiem. Z tego skarbca. Uczta weselna, jakiej nikt nie będzie mógł przygotować. To jest ten skarbiec, z którego wyciągamy rzeczy, które przewyższają rzeczy tego świata. I możemy się rozkoszować. Cóż możesz mi dać w świecie? Większego, lepszego od tego, co dał mi Bóg w Jezusie Chrystusie. Patrzmy na to tak jak trzeźwi ludzie, wierzący, ufający Bogu. Patrzmy na to tak prawdziwie. Słyszysz, jak Bóg teraz mówi do ciebie. Nie bój się, nie lękaj się, jestem z tobą. Ja chcę, byś nauczył się odważnie postępować. Ja chcę, byś mnie kochał. Możesz pokazać, że mnie kochasz wtedy, kiedy nie idziesz na układ ze światem, ale kiedy jesteś mi posłuszny. Możesz spaść z najwyższego piedestału tego świata, ale najważniejsze, aby u Boga być na skalę, na Jezusie Chrystusie. Piedestały tego świata poprzewracały się już wielkie i największe, których już nie ma i nie wrócą, ale skała od Boga jest niezniszczalna. Tą skałą jest Chrystus Pan. Każdy, który na niej stoi, nie zginie. Dlatego nie bójmy się tych piedestałów tego świata. Najlepiej ma człowiek, który jest najniżej. To jest prawda, bo nie mają go z czego strącić. On się nie boi o te rzeczy. Skąd go mogą rzucić, skoro on i tak już jest nisko? Nie musi toczyć jakiegoś boju o tą pozycję. Dlatego łatwiej jest biednemu niż bogatemu. Bo oni mogą już okrać, bo nie mają z czego. Bogaty musi się troszczyć o to czy o tamto. Człowiek, który ma jakąś wyższą pozycję w tym świecie, musi się troszczyć o tą pozycję. Najlepiej doceniać tą pozycję, którą mamy u Boga. List do Jakuba, 2 rozdział i 5 wiersz. Jestem wdzięczny Bogu, że Cej mówi do nas takie wspaniałości, które dał nam. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Czyż to nie Bóg uczynił to z nami? Wybrał nas sobie, abyśmy byli bogatymi, ale w wierze. Bogatymi w tym, co mamy u Boga, w Jezusie Chrystusie. Pełni bogactwa, pełni szczęścia, prawda? Szczycący się tym, co mamy w Jezusie. I to jest właśnie potrzebne chrześcijaninowi. Wiedzenie tego, co Bóg dał mi w Jezusie i cenienie sobie tego, jakby przeglądanie tych skarbów każdego dnia i rozkoszowanie się tym, co mam w Jezusie. Nie ustawajmy. Ile jeszcze by nam dni Bóg nie dał, to nigdy nie zabraknie nam jeszcze rozkoszy poznawania tym, czym Bóg nas ubłogosławił w Jezusie Chrystusie. Następne doświadczenia, następne sprawy, następne cierpienia pozwolą nam doświadczyć tego, czym Bóg nas ubłogosławił w Jezusie. To jest piękne. Zawsze, zawsze z Bogiem. To dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie i dziś na ziemi, słuchając Jego Ducha Świętego i na zawsze, na nowej ziemi, pod nowym niebem. Bóg Wszechmogący dał nam tak wielką łaskę, prawda, że jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, to jest tak cenne dla nas. Nigdy nie traćmy tego z oczu. Co mamy w Jezusie? Te wielkie skarby dał nam Bóg. Współdziedzic Chrystusa Jezusa. Razem dziedziczę z Jezusem Chrystusem. To wszystko, co Bóg stworzy. Nową ziemię i nowe niebo. To wszystko będę oglądał, kiedy będę Bogu posłuszny tu na ziemi. Bóg dał nam dzisiaj, abyśmy doświadczyli tego, czy chcemy z Nim być. Co wybieramy? Boga i Jego słowo? Czy diabła i Jego słowa? Z czego korzystamy? Z Bożego skarbca czy z diabelskiego skarbca? Dzisiaj Bóg doświadcza swoje dzieci. Niech Bóg da nam odwagę, abyśmy korzystali z Jego skarbca. Bo wiele łatwiej jest skorzystać z skarbca diabelskiego. Świat korzysta z niego. Nie będzie nic miał przeciwko, kiedy i ty będziesz z niego skorzystał. Ale korzystaj z Bożego skarbca. Świat nie może się tam dostać. Musiałby najpierw coś zrobić. Musiałby się upamiętać. Musiałby się odwrócić od tych rzeczy, żeby zacząć sięgać do tego Bożego skarbca. Ty możesz sięgać. Nie wstydź się sięgnąć do Niego. Nie wstydź się Jezusa, Pana swojego przed tym światem cudzołożnym. Ale sięgaj spokojnie, rozważnie, w Bożej mądrości. Nie sięgaj po to, żeby się afiszować, ale po to, żeby pomóc człowiekowi, aby go uratować. Nie walczymy z ciałami krwią. Nie walczymy po to, żeby uderzać człowieka, jak co my jesteśmy bogaci w Bogu. Ale dlatego, żeby człowiek mógł być uwolniony. Wyciągaj odpowiednie rzeczy z tego skarbca. Ale żeby je wyciągać, to musisz je znać. Dlatego uczymy się, co mamy, aby z tego korzystać. Chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiego listu Piotra, pierwszego rozdziału, od trzeciego wiersza. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. A więc znowuż, tak jak ostatnio sobie mówiliśmy, przez co to zyskujemy? Przez poznanie Jezusa Chrystusa. Zyskujemy to wszystko. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Halleluja. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość, ty i ja musimy mieć boską naturę, aby uniknąć tego wszystkiego. A to nabywamy przez poznanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Uzupełniajcie waszą wiarę każdego dnia. I chciałbym, żebyśmy na chwilę otworzyli list do Hebrajczyków, 12 rozdział i 2 wiersz. Jak możemy uzupełniać naszą wiarę? Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest coś, co pozwala wzrastać naszej wierze, kiedy patrzymy na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela wiary naszej, jak on co? Nie zawahał się wziąć na siebie hańbę krzyża i wycierpieć, aby zasiąść po prawicy Pana. I my w wierze w Jezusa Chrystusa, wzrastając, nie będziemy się wahać hańby u tego świata, aby zasiąść po prawicy Boga w Jezusie Chrystusie. To jest to, co uzupełnia naszą wiarę. Każdego dnia, kiedy patrzymy na Jezusa, nie patrzymy na siebie, ale na Jezusa, na to, co mam w Jezusie. na Jego pragnienia, na Jego dążenie, na dążenia naszego Pana. I niech On będzie uwielbiony. Niech On nam daje to wszystko, co jest nam potrzebne, aby był uwielbiony w nas i przez nas. Niech przydaje nam wiarę na każdy dzień. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Wiemy, że to jest jak pokora. Wiemy, że aby uzupełniać tą wiarę cnotą, my musimy chodzić w pokorze przed Bogiem. Musimy być pokorni. I wtedy następuje to uzupełnianie tej wiary. Bóg przydaje. Tak jak czytałem z listu Piotra, Bóg pokornym okazuje łaskę. A więc jeżeli chcę uzupełniać tą wiarę, mam chodzić w pokorze, w cnocie, w czystości tej pokory przed obliczem Bożym, aby Bóg mi przydawał cnotę, poznanie. W drugim liście Piotra, tam do tego tekstu, co mówiłem o cnocie, to pierwszy list Piotra, piąty rozdział, piąty wiersz. Wtedy, kiedy... A do poznania drugi Piotra, drugi rozdział i 30 wiersz. Jak będzie pierwszy Piotra, drugi rozdział i... Też nie? Coś mi się tu pomyliło. Powróćmy jeszcze do tego wtedy. I chodzi tu głównie o to, abyśmy wzrastali poznawając Pana naszego Jezusa Chrystusa, a poznajemy Go, no, wtedy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni, kiedy wykonujemy Jego Słowo i kiedy wiemy, że poznając Go, coraz bardziej jesteśmy gotowi do świętego, czystego życia. Tak jak sobie... A właśnie, no właśnie. Wzrastając, to jest drugi rozdział, 20 wiersz. Drugi Piotra, to co sobie ostatnio mówiliśmy też. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata. A więc wzrastając w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, uzupełniamy to, coraz bardziej jesteśmy wolni. Nasze poznanie jest równomierne do uwolnienia się od rzeczy tego świata. I mamy też uzupełniać tą cnotę poznawaniem naszego Pana. A coraz bardziej jesteśmy poznający i coraz bardziej wiedzący, jak postępować. I zdecydowani mówić temu światu nie. I tutaj następne mamy poznanie powściągliwością lub wstrzemięźliwością. I w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale i 12 wierszu, to jest taka nauka, którą też Paweł daje nam, abyśmy mogli to zrozumieć. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Wstrzemięźliwość bazuje na tym, że ja wiem, jak powinienem żyć i jak powinienem postępować i nie stanę się niewolnikiem żadnej rzeczy tego świata. Będę wstrzemięźliwy wobec rzeczy tego świata, aby być otwartym ku temu, żeby służyć Bogu. I to poznanie, ta czystość jest jeszcze bardziej utrwalana tym wstrzemięźliwym podejściem do świata, że nie jestem pewnego dnia wstrzemięźliwy wobec świata, a później korzystam, lecz jestem wytrwały w tej wstrzemięźliwości. To, co już się nauczyłem, tego się trzymam zdecydowanie. Już się nie cofam, aby wziąć coś, co powiedziałem kiedyś światu nie. Nie wezmę, nie skorzystam. I w 7 rozdziale i 31 wierszu pierwszego listu do Koryntian czytamy takie słowa: a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. To jest to poznanie, które też mamy. I wstrzemięźliwość właśnie nas uczy też tego, że używamy tego świata tak, jakbyśmy go nie używali. Na tyle, ile tylko jest potrzebne. Nic więcej. Poprzestawajmy na małym, jak uczy nas Słowo Boże. Aby nasze serce nie przylgnęło w jakimś momencie do tego. Ale bądźmy wstrzemięźliwi. Oporni wobec bogactw tego świata. Aby wzrastać aby utrwalać to poznanie. Bo gdybyśmy mieli poznanie, a odwrócili się, jak wiemy, to wtedy jesteśmy jak świnia lub pies. Prawda? A więc tu ta wstrzemięźliwość cały czas ma być wspomaganiem tego poznania, które mamy w Jezusie Chrystusie, odwrócenie się od bludów tego świata. Cały czas ona trzyma to i podtrzymuje. Powściągliwość wytrwaniem. I w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, od 16 do 18 wiersza. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Popatrzmy, żeby utrwalić tą wstrzemięźliwość wobec świata, musi mieć wytrwałość. Wtedy, kiedy przychodzą cierpienia, kiedy my nie robimy tego, co ten świat, to chociaż ten zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak my nie upadamy na duchu. Jesteśmy wytrwali, aby patrzeć na to, co niewidzialne i aby korzystać z tego, co mamy u Boga. Musimy uzupełniać tą wstrzemięźliwość wytrwałością. I jeszcze list do Rzymian, 2 rozdział, 7 wiersz. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Bądźmy wytrwali w tym trwaniu w dobrym uczynku, okazując, że dążymy do bycia z Bogiem, do chwały i nieśmiertelności, a otrzymamy żywot wieczny. Niech ta wytrwałość będzie w nas mocna i zdecydowana i uzupełniajmy nią wstrzemięźliwość. Wytrwanie pobożnością. W 1 Tymoteusza, w 6 rozdziale, od 6 wiersza, popatrzmy, co czyni pobożność, dodając sił, jakby wytrwałości. Ona mówi tak, jakby, powiem to krótko, niewiele nam potrzeba. Ona mówi tej wytrwałości, słuchaj, wytrwałość, niewiele nam potrzeba, jestem po twojej stronie. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A więc popatrzmy, jak wspaniale jest właśnie wtedy, kiedy ta pobożność pomaga nam. Niewiele mi potrzeba tu na tej ziemi. Wszystko, co mam, mam w Jezusie Chrystusie. Jest mi dobrze z tym. Oczekuję przyjścia mojego Pana. Jestem szczęśliwy, że On przyjdzie. Pobożność jest wielkim zyskiem. Ona wspomaga wytrwałość. Pobożność braterstwem. Jeszcze jakby do tej pobożności chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze 4 rozdział, 8 wiersz tego listu do Tymoteusza. Jeszcze jest właśnie też jeden wiersz taki, który mówi tutaj na ten temat. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i wiecznego. Nie chodzi tu o jakieś takie umartwianie własnego ciała i ja tam jeszcze więcej dołożę do tego, jeszcze bardziej pokażę Bogu. Nie. Korzystam na tyle, na ile mam dane od Boga. I nie chcę ponad to. Chcę żyć z Bogiem. Ona ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. I pobożność braterstwem. W liście do Galacjan, 6 rozdział i 2 wiersz. Popatrzmy, o jakie tu braterstwo chodzi. Kiedy jeszcze jestem już taki pobożny i chcę żyć z Bogiem, i dla Boga i mówię, nie potrzeba mi wiele tu na tej ziemi, Panie. Wystarczy mi wszystko, czym darzysz mnie. Jestem Tobie wdzięczny za wszystko i dziękuję Tobie za wszystko. I wtedy przychodzi, że ta pobożność gdzieś też musi znaleźć takie zabezpieczenie. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I tym tą pomocą w tej pobożności jest braterstwo. Ona, ta pobożność ma swoje ujście w braterstwie też, nosząc brzemiona innych ludzi, pomagając i dodając sił i otuchy, wzmacniając i prowadząc do spotkania z Bogiem. Kiedy nosimy brzemiona brata i siostry, wtedy czujemy się potrzebni. Czujemy, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Kiedy ktoś mi pomaga nieść jakieś moje brzemię, widzę, że ktoś mi jest potrzebny. Nawzajem zmierzamy w jednym kierunku. Jesteśmy nawzajem sobie potrzebni. Uzupełniamy się. To jest braterstwo. Bardzo potrzebne, ponieważ ono jakby dodaje sił pobożności także. Że to nie jest na darmo, że nie tylko ja z tego korzystam, ale są jeszcze inni, którzy z tego korzystają i wzrasta też pobożność. I kiedy czytamy dalej, czytamy, że braterstwo miłością. Braterstwo uzupełniamy miłością, żeby nosić brzemiona innych. Trzeba mieć miłość. Człowiek bez miłości nie jest w stanie tego dokonać. A więc uzupełnieniem i wypełnieniem i dodaniu barwy i sił temu braterstwu jest miłość. I kiedy otworzymy ten list do Koryntian, prawda, 13 rozdział, on nam mówi, jak o to miłością uzupełniamy braterstwo. Taką miłość musimy mieć, aby braterstwo mogło być uzupełniane i aby miało wzmocnienie na każdy dzień. Od 4 wiersza. Miłość jest cierpliwa. Prawda? Jeżeli biorę brzemię mojego brata, to co? Muszę być cierpliwy, że on od razu mi nie odpowie, jak mi wspaniale pomogłeś. Czasami może się trzymać swego brzemienia. Bo tak przylgnie do niego. I wtedy masz tą cierpliwość, aby mu pomóc. Miłość jest dobrotliwa. Okazuje dobroć. Nie zazdrości komuś czegokolwiek. Miłość nie jest chełpliwa. Moglibyśmy powiedzieć, no, nie chełpi się tym, co dokonała. Nie chodzi wokół i nie mówi, ile to rzeczy nauczyniła. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Popatrzmy, co chce nasz Pan nauczyć. U Niego w służbie potrzebujemy tego wszystkiego, żeby wzrastać. Musi to wszystko być uzupełniane jedno przez drugie. I my musimy o tym wiedzieć. Że jeżeli chcę naprawdę miłować swego brata, to ja się nie obrażę na niego, kiedy on powie mi, że on wcale nie potrzebuje mojej pomocy. Że on wcale jej nie chce. Że on sobie sam poradzi. Lub w innych jakikolwiek momentach. Jeżeli naprawdę kogoś miłuję, to nawet wtedy, kiedy rani mnie, nadal chcę mu pomóc. To jest miłość Jezusa, Pana naszego. Tak wypełnimy zakon Chrystusowy. Nie możemy żyć bez tego, co mówi tutaj do nas Słowo Boże. Bez wiary, cnoty, poznania, powściągliwości, wytrwania, pobożności, braterstwa, miłości. Inaczej życie chrześcijanina nie ma sensu. Jest oparte na samym sobie i zmierza do nicości. Ale kiedy mamy to, prawda? Kiedy mamy to, pisze dalej Piotr, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To zaś ich nie ma, ten ślepy, krótkowzroczny zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W ten sposób będziemy mieli otwarte wejście do tego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, jeżeli będziemy mieli świadomość, komu zawierzyliśmy i kto nas powołał do służby u siebie. I co On się spodziewa w tej służbie po nas, Jezus Chrystus. Jakie ma wymagania, jakie żądania i co nam daje ku temu. Wszystko, abyśmy mogli tak żyć. Jeszcze na zakończenie chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 26 wiersza. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubił. I to jest ta lekcja, którą Pan chciałbyśmy dzisiaj mogli odebrać od Niego, abyśmy się, kiedy się chlubimy, chlubili się w Panu Jezusie Chrystusie, a poza Nim nie mieli nic, co by stanowiło dla nas wartość, która by przewyższała chlubienie się Panem. Ale Jezus Chrystus, w którym zostaliśmy wybrani z tego świata do wieczności z Bogiem, w którym zostaliśmy wybrani z tego świata, aby powiedzieć temu światu nie, a wielbić Boga, tak. Ponieważ jak wiemy w Jezusie Chrystusie, wszystkie Boże obietnice znalazły swoje tak, a my dzisiaj możemy albo z tego skosztować to. Przez co? Przez doświadczenie tych słów. Albo możemy uciec od ognia tych słów i wtedy nigdy nie skosztujemy, że one są prawdziwe. I nie będziemy się chlubić Panem, ale serca nasze będą bliżej tego świata. Ale kiedy skosztujemy, że dobry jest Pan, będziemy mówić zawsze, Pan jest dobry. Pan dał mi to wszystko, Pan mi pobłogosławił. Pan daj mi siłę, abym naśladował Go. Jezus Chrystus, w Nim jestem wybrany. W Nim jestem oddzielony od tego świata. On jest moim Zbawicielem i Panem. Poza Nim nie chcę w nikim znaleźć swojej ufności. On jest moją jedyną nadzieją. I kocham Go za to, co On dla mnie czyni każdego dnia. Mogę tego doświadczać. Pan jest dobry. Swego czasu dotarło do mnie, że ostatnio otrzymywaliśmy pracę przez tego mojego współpracownika, z którym pracujemy. I w pewnym momencie mi się tak zrobiło tak trochę dziwnie na sercu. I mówię, Panie, zrób jakoś tak, żeby chociaż przez jakiś czas płynęła praca od mojej strony, żeby ten człowiek nie mógł się tak jakby wywyższać, że wszystko to z jego strony, przecież ty jesteś Bogiem moim i żeby tak po prostu ten człowiek mógł zobaczyć twoje działanie i aż byłem zaskoczony, jak Bóg tym pokierował. Jedna za drugą praca płynie od tej mojej strony i on może teraz zobaczyć to. A ja po prostu powiedziałem i w pewnym momencie dopiero teraz byłem zaskoczony, jak to się stało, jak Bóg wysłuchał i pokazał, że On się troszczy o to, aby Jemu ujmy nie było. Ponieważ nie chodziło mi o to, żeby moje imię było wywyższone, ale aby Boże imię było wywyższone. Że Bóg stoi, aby Jego imię było uwielbione w nas. I abyśmy się chlubili. Bóg widzi każde swoje dziecko w każdej chwili. Widzi i dostrzega to. Widzi pragnienie Małgosi, która chce się uwolnić od pewnych rzeczy, jeszcze nie jest w pełni wolna, ale ona już woła pewne słowa i Bóg to słyszy, Małgosi, wie o tym. To jest wspaniałe, że on to widzi. Widzi Twoje pragnienie, aby dołączyć. Jesteś już coraz bliżej. Nie ustępuj. To też nie będzie przyjęte przez Ciebie. To jest wspaniałe. Widzi każdego z nas. Jest mu bliskie, każde jego dziecko. Bądź mu wdzięczny za to, co on czyni.